Witam Was serdecznie. Tak dobrze jest być, wiecie, wspólnie w takiej atmosferze Bożego pokoju, miłości. I chociaż wiem, że może w sercu wielu z nas toczy się jakaś kotłowanina, może trudno jest nam oderwać się od tego, co ostatnio przeżyliśmy, i to jest zrozumiałe. Tak jak słyszeliśmy, wiele osób też podróżuje w tym czasie i dodatkowo grupa młodzieży, około chyba 10 osób, wraca z konferencji w tej chwili też. I my się, patrząc na to, co w naszym kraju się dzieje, też wiele ludzi myśli dzisiaj o bólu, cierpieniu, śmierci, utracie innych. Może zastanawia się i myśli, jak dalej przez to przechodzić, jaki cel znaleźć, ale gdy tak myślałem o tym, czym chciałbym się podzielić, to może pomocną będzie historia, która troszkę lat temu zdarzyła się, ale to jeszcze było w czasach, kiedy otworzyła się perspektywa wypłynięcia w daleką podróż do Stanów Zjednoczonych. Dopiero pierwsze kursy statków, co pół roku odbywały się, i pewien człowiek, który nie układało mu się życie, nie umiał sobie poradzić w tym życiu, nie był już najmłodszy, pomyślał, że to dla niego jest życiowa szansa. Nie układało mu się w pracy, w rodzinie też nie bardzo, i postanowił wyjechać. Tak czuł, że to jest jego przeznaczenie. Czuł, że ta podróż przez ocean, podróż do Stanów Zjednoczonych jest jego szansą. Głęboko wierzył w to, że tam będzie mógł prowadzić nowe życie. Będzie mógł w końcu czuć się uwolniony z różnych więzów, nacisków, niemocy. I podjął konkretne działanie. Po prostu postawił sobie za cel życia, aby zarobić na podróż. W tamtych czasach było to bardzo wielkie przedsięwzięcie i tylko dostępne dla ludzi majętnych, ale on postanowił przez wiele miesięcy pracować ciężko tam w porcie, przy rozładunku i innych rzeczach, a też ograniczać się w wielu rzeczach, minimalnie żywić się, aby przetrwać, i każdy grosz odkładać po to, żeby popłynąć w tę podróż. I wiecie, gdy już był utrudzony tym wszystkim i tak blisko był już wyjazd, już miał być termin wyjazdu, okazało się, że nie ma na tyle pieniędzy, że nie uskładał, nie jest w stanie kupić biletu. I gdy był już rozżalony, nagle pojawiła się jakaś okazja, pojawił się człowiek, mówi: słuchaj, ja mogę ci odsprzedać bilet. Ile masz? Zwykły bilet. W ostatniej chwili kupił ten bilet. Z nadzieją pakował się szybko, zresztą nie miał dużo, ale jakieś tam jedzenie na podróż. Ale gdy dwa dni później stał w kolejce przy tym statku, zobaczył, że okazało się, że wiele biletów jest fałszywych. Cały zarobek, cały plan, cała nadzieja. I tak naprawdę, gdy już zbliżał się ze swoim biletem, w sercu zwątpił. Ale ku jego zdumieniu okazało się, że ten bilet jest prawdziwy. Zwykły, prosty bilet. Dużo go to kosztowało. Te przejścia, wcześniejsza praca. Gdy znalazł się na tym statku, czuł się znokautowany. Trochę naprzód męczył się z chorobą. I tak naprawdę nie cieszyła go ta podróż tak, jak myślał. Stronił od ludzi. Po jakimś czasie też, gdy mógł już jeść i przejadł to, co miał, już nawet nie chciał mu się wychodzić i chodzić gdzieś po pokładzie. Wolał być tylko w swojej małej kajutce, ponieważ gdzie indziej były restauracje i widział, jak ludzie, którzy mieli ten właściwy bilet, mogli iść do syta, mogli cieszyć się tym rejsem, mogli być zadowoleni, mogli być szczęśliwi. I w sumie zaczął podpadać na zdrowiu i pojawiły się pierwsze myśli. Myśli o niepewności przyszłości. Myśli o strachu przed ludźmi i nawet nie chciał, nie miał ochoty z kimkolwiek rozmawiać. A potem strach nawet przed śmiercią. Może jakieś myśli samobójcze. I już nie miał takiego zapału, już nie miał takiej nadziei, takiej siły, i gdy podróż się kończyła, w ostatnim dniu podchodzi do niego pewien człowiek z załogi, bardzo kulturalnie, i mówi: proszę pana, czy mógłby pan mi pokazać swój bilet? Trochę był przestraszony, pokazał mu i ten pan mówi: mam do pana jedno pytanie. Czy mógłby mi pan wyjaśnić, dlaczego w ciągu całej podróży ani razu nie zechciał pan przyjść i skorzystać z naszych dobrych restauracji, gdzie uważam jest świetne wyżywienie, mimo że miał pan to opłacone w bilecie? Może historia wydaje się dosyć dziwna, ale sytuacja jest godna zastanowienia i zastanawiałem się, czy czasem w naszym życiu nie jest tak, że w naszej duchowej podróży do Ameryki nie popełniamy podobnych błędów. Nie grozi nam podobna sytuacja. Oczywiście wierzę, że nikt z nas teraz, wybierając się gdzieś, nie spojrzy dokładnie i nie zobaczy, co ma opłacone, za co płaci. Chociaż doświadczenia dzisiejszych biur podróży, turystów też i pokazują, że nawet to, co po ludzku jest deklarowane, nie zawsze jest w praktyce udostępnione. Zastanawiając się w ten sposób, myślałem, czy jest możliwe, abyśmy my, czy ludzie, którzy są uczniami Jezusa Chrystusa, mogli również tak dziwnie podróżować. Kiedy przypatrywałem się uczniom Pana Jezusa, zwróciłem uwagę też w Ewangelii Marka na pewną sytuację. Może zechciejmy otworzyć Ewangelię Marka w 10 rozdziale. Kto ma Słowo Boże? I ja będę czytał oczywiście głośno. Gdy patrzę, jak uczniowie chodzili z Jezusem, staraniem Jezusa było, aby pojęli, aby zrozumieli, do czego On zmierza, do czego On zdąża. Dlatego zdecydował się tak blisko żyć nich, że Jego życie było dostępne. Poświęcał im wiele czasu, aby w prosty sposób tłumaczyć im, co znaczy to, co robi, co znaczy to, kim jest, to, co mówi. I wielokrotnie mówił też o tym, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, musi być odrzucony przez starszych i kapłanów, uczonych. I kolejny już raz, trzeci, gdy szli w drodze do Jerozolimy, gdy to już się zbliżało, jeszcze raz rozmawiał z nimi idąc i mówił: oto idziemy do Jerozolimy, a Syn Człowieczy będzie wydany arcykapłanom i uczonym w piśmie i osądzą go na śmierć i wydadzą go poganom. Ciekawe, jak weźmiemy tą relację uczucia bliskości tych ludzi. On mówił o sobie, mówił do nich, mówił: tak naprawdę będą mnie wyśmiewać. Będą pluć na mnie. Będą mnie biczować. I zabiją mnie. I na pewno w tych słowach, patrząc na Getsemanę, na dalsze przeżycia, widzimy, że był głęboko przejęty. Że tak samo obawa, trwoga towarzyszyły w jego sercu. Tak bardzo mu zależało, żeby jego uczniowie zrozumieli cel, kierunek, to, w jakim miejscu jest. Pierwszym razem, gdy mówił o tym, Piotr napomniał go. Mówi: nauczycielu, nawet tak nie mów, przecież to na ciebie nie przyjdzie. Na pewno było mu przykro, ale stanowczo zareagował, ponieważ Piotr powiedział to wobec uczniów Jezus odpowiedział: idź precz ode mnie, szatanie. To znaczy też przeciwniku. Idź precz ode mnie, przeciwniku, bo nie myślisz o tym, co boskie, tylko co ludzkie. Jaka była reakcja uczniów? Słowo Boże dalej zaraz opisuje reakcję. I przystąpili do niego Jakub i Jan, dwaj synowie Zebedeusza, i rzekli: nauczycielu, chcemy, abyś nam uczynił, o co cię prosić będziemy. A on rzekł do nich: no, co chcecie, abym wam uczynił? A oni w reakcji na to, co słyszeli, byli szczerzy i powiedzieli: spraw nam to, abyśmy siedzieli w fale twojej, jeden po prawicy, a drugi po lewicy. Niesamowite. Jezus, stara im się mówić, w jakim miejscu jest, gdzie idzie, a oni troszczą się o to, jak tu najlepiej z tego wszystkiego wyciągnąć dla siebie korzyści. Dlaczego tak się stało? Czy dlatego, że jeszcze nie było śmierci i zmartwychwstania Jezusa i ich oczy były zasłonięte, jak nieraz mówi Łukasz? Niezupełnie. Jezus mówił do Piotra: bo nie patrzysz na to, co boskie, tylko co ludzkie. Wiele razy Jezus ganił ich i niecierpliwił się, mówił: czy jeszcze nie pojmujecie? Tak więc i wy też jesteście niepojętni? Macie uszy i nie słyszycie, oczy, a nie widzicie? A gdy były zdarzenia z cudownym rozmnożeniem chleba i ryb i nakarmieniem tysięcy ludzi, i to nie tylko raz, Jezus ganił ich, mówi: to jak to? To jeszcze serce wasze jest nieczułe. Nie rozumiecie? Zauważmy, że nawet po zmartwychwstaniu, kiedy Jezus umarł, uczniowie znaleźli się w podobnej sytuacji tego podróżnika. Zamknęli się w obawie przed przyszłością, strach przed przyszłością, przed ludźmi, przed śmiercią, bo nawet przypuszczali, że może ich zabiją z powodu Jezusa. Jezus wyraźnie do nich mówił: owszem, zabiją mnie i śmierć będzie tragiczna i będzie to coś ciężkiego dla mnie i dla każdego z was, ale pamiętajcie, trzeciego dnia zmartwychwstanę. Zauważmy, żaden z nich nie oczekiwał zmartwychwstania. Wprost przeciwnie, gdy usłyszeli, że Jezus ukazał się, nie wierzyli. Logicznym wydawałoby się, że na hasło zmartwychwstanie od razu powinni rozmyślać: tak, tak, nasz Pan Jezus mówił, zmartwychwstanie, powiedz więcej, gdzie, co, jak. I znowu Jezus, kiedy po swym zmartwychwstaniu przyszedł specjalnie do nich, kiedy ujrzał ich znowu w lęku przed ludźmi, przed przyszłością, przed śmiercią, ganił ich niewiarę, ganił zatwardziałość serca, ale też ganił to, że nie uwierzyli tym, którzy mówili o nim. Skąd ten strach? Przed śmiercią, przed ludźmi, przed przyszłością. Widzimy, że pierwszy raz ten strach pojawił się już wtedy w raju, kiedy Bóg wyraźnie Adamowi i Ewie powiedział, że gdy zjedzą z drzewa poznania zła i dobra, to na pewno umrą, ponieważ zapłatą za grzech jest śmierć, ponieważ grzech pociąga odpowiedzialność karną i to bardzo poważną, ponieważ to godzi w samego Boga, godzi w Jego osobę. I tak się stało. Człowiek zgrzeszył i przyszła na niego śmierć. I nie tylko śmierć fizyczna, z którą też musiał się zmagać, z którą też musiał się zmierzyć kiedyś, tak jak ty i ja, ale śmierć duchowa, oddzielenie od Boga i poddanie szatanowi jako panu i władcy. Bóg powiedział wtedy: przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie. W mozole żywić się będziesz po wszystkie dni życia swego. W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb. Panowanie grzechu zawsze rodzi upadek, bunt, śmierć wobec Boga, strach. Nawet Adam i Ewa stali się sobie wrogimi. I widzimy, że świat stara się współpracować w tym kierunku, abyśmy byli niepewni przyszłości. Abyśmy bali się tych wszystkich momentów trudnych naszego życia, przez które musimy przechodzić. Abyśmy się bali znaleźć w sytuacji braku perspektywy, dobrej perspektywy na przyszłość. Abyśmy bali się, jak poradzimy sobie z ludźmi, którzy są przeciwko nam. Jak poradzimy sobie, kiedy nie ma pracy, kiedy ją tracę. Kiedy nie mam perspektywy, kiedy muszę nie tylko wyżywić siebie, zadbać o rodzinę. I takie sytuacje się pojawiają. I też sytuacje, w których musimy się zmierzyć ze śmiercią, nie tylko naszą, tą wieczną i tą doczesną. I widzimy to chociażby, że te sytuacje są niespodziewane. Widzimy, jak zmierzają się w tym ludzie, też wierzący w Libii, czy w Japonii, czy rok temu w tragedii smoleńskiej. I widzimy, jak trudno się w tym jest znaleźć. Pytanie jest, jak my, chrześcijanie, powinniśmy radzić sobie? Czy w ogóle jest możliwość poradzić sobie, aby funkcjonować, pokonując strach przed śmiercią, przed przyszłością, przed ludźmi? I z jednej strony jesteśmy niestety na miejscu Adama. Jesteśmy w stanie grzechu, buntu, mimo że Bóg nas stworzył, to grzech panuje w naszym życiu. I droga wiedzie ku potępieniu. Ale też wiemy, co zrobił w tej sytuacji Bóg. Wiemy, że Bóg zgodził się, aby Jego Syn, Jezus Chrystus, Syn, który jest równy Ojcu, druga osoba Trójcy Świętej, doskonały Bóg, stanowił okup za Twoje życie, stanowił okup za Twój mój grzech, aby szatan, który jest władcą nad rodem Adama, który dokładnie spisuje sobie list grzechów, które Ty popełniasz, który może pokazać przed Bogiem i powiedzieć: zobacz, jest winny. Jest winny wiecznego grzechu, jest winny potępienia. Bóg zgodził się, aby szatan zamiast Twojego życia wziął życie Jezusa Chrystusa. Jezus zgodził się, będąc Bogiem, też zostać człowiekiem. Nie wyrzekł się boskości, ale postanowił, że nie będzie ze swojej boskości niezależnie korzystał, będąc tu na ziemi. Stał się jednym z nas. Nie był kimś, kto z daleka, z nieba może zaproponować nam coś, ale przyszedł, aby wejść w naszą skórę, aby znaleźć się w naszych butach, aby rozumieć ciężar ludzkiego życia i był podobny do ciebie i mnie we wszystkim, z wyjątkiem grzechu. I to był Boży plan wykupienia człowieka. Bóg sprawiedliwy wiedział, że grzech musi być ukarany, musi być wymierzona śmierć, ale wymierzył ją na swoim Synu, który zgodził się na to. Słowo Boże mówi w liście do Kolosan: was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z Chrystusem ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwraca przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, i usunął go, przybiwszy do krzyża. Ale nie tylko to wydarzyło się, ponieważ Jezus też pokonał śmierć i pokonał szatana. Dlatego czytamy dalej. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności. Wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi, aby wyzwolić wszystkich, którzy z powodu przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Jezus też umierał po to, aby wierzący, aby chrześcijanie mogli być wyzwoleni z powodu lęku przed tymi sytuacjami. Lęku przed śmiercią, bo On chyba doskonale wie, co czujemy. W związku z tym, jaka powinna być nasza odpowiedź? I wierzę, że wielu z nas taką odpowiedź udzieliło. A więc naszą odpowiedzią powinno być po prostu nawrócenie, które zawiera w sobie odwrócenie się od panowania grzechu. Wcześniej upamiętanie i przyjęcie tej dobrej nowiny Ewangelii, że zbawienie od śmierci jest w Jezusie Chrystusie. Nawrócenie zawiera w sobie odwrócenie się od władzy szatana do władzy Boga nad sobą, a też, jak Słowo Boże mówi, odwrócenie się od bałwanów codziennego życia do służenia Bogu żywemu. To też jest bardzo ważne. Śmierć fizyczna w tej chwili jest tylko przejściem. Przejściem do życia wiecznego. Z jednej strony pytanie jest, czy skoro Jezus Chrystus zwyciężył grzech, śmierć, diabła, jestem wolny od wpływu tych rzeczy. Jestem wolny od strachu przed przyszłością, przed ludźmi. Z jednej strony często słyszeliśmy z tego miejsca, tak jak mówił pastor Krzysztof, że jesteśmy w szczególnych czasach, ponieważ Królestwo Boże już rozpoczęło się, ale nie jest jeszcze w pełni. Jesteśmy w takim miejscu, gdzie z jednej strony możemy korzystać z przywilejów zdobyczy krzyża Chrystusa Jezusa dla nas, ale nie odbywają się one samoczynnie. Prawdą jest, że dopóki żyjemy na tym świecie jako chrześcijanie, zawsze będziemy czuli presję i opór ze strony świata nieprzychylnego nam, ze strony diabła, czy nawet ze strony tej zwykłej ludzkiej cielesności. I oczywiste jest, że nie jesteśmy w stanie zwyciężyć w tym o własnych siłach. Wyobraźcie sobie, że jesteście zborem, który zna Pawła, kocha go, który modli się o niego. Wiecie, że on wyjeżdża gdzieś, gdzie jest wśród tych niebezpieczeństw i później dostajecie list i Paweł do was pisze tak. Nie chcę bowiem, abyście bracia i siostry byli nieświadomi, że ucisk, który nas dotknął w Azji, jego i jeszcze innych wierzących, z którymi był, był niemal nie do zniesienia. Spadł na nas ciężar ponad nasze siły tak, że nie byliśmy pewni, czy w ogóle przeżyjemy. Właściwie to pogodziliśmy się już z wyrokiem śmierci, aby nie liczyć, że sami zdołamy jeszcze coś zmienić. Ale zdaliśmy się na Boga, który wzbudza umarłych. I On uchronił nas od pewnej śmierci. A mamy też nadzieję, że nie tylko tym razem. Liczymy, że nadal będzie nas chronił. Między innymi dzięki waszemu współdziałaniu z nami w modlitwie. Tak, aby z wielu ust wzniosła się do Boga wdzięczność za nas, za udzielony dar łaski. Paweł dobrze pamiętał zasadę, która mówi o tym, powiadam was zaś nieprzyjaciołom moim, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nie mają już nic do zrobienia. Ale wskażę wam, kogo macie się bać. Bójcie się tego, który po zabiciu ma prawo skazać na wieczne potępienie. Mówił to o Bogu. Bójcie się tego, który ma moc po śmierci skazać na wieczne potępienie. I mówił do wierzących, do ciebie i do mnie. Przeto nie ma teraz żadnego potępienia dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. Wrócę naprzód do sytuacji Pawła. Czy byłeś w takiej sytuacji, że byłeś pewien, że już giniesz, umierasz? Czy byłeś w takiej sytuacji, że wiedziałeś, że naprawdę nic nie jesteś w stanie zrobić? Zaufał Bogu. Powiedział: mogę tylko oddać się w ręce Boga, który wiem, że przeprowadzi mnie przez śmierć. I jestem pewien, że tak jak mam życie wieczne w Jezusie Chrystusie, tak jak jestem pewien, że Chrystus pokonał śmierć i to jest moim też zwycięstwem, nie muszę się bać. Nie muszę się bać potępienia. Nie muszę się bać piekła. Może obawiam się fizycznego bólu przy przejściu, ale Bóg obiecał, że przeprowadzi mnie przez to. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, bo prawo ducha właściwe dla życia w Chrystusie uwolniło cię od prawa grzechu i śmierci. Kiedy nawracamy się, tak jak wcześniej Rafał mówił, jesteśmy nowym stworzeniem, mamy nową naturę. Jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Boża obecność żyje w Tobie i we mnie. Duch Boży króluje. Jesteś małym przyczółkiem Królestwa Bożego. I nie ma żadnego potępienia, ale dla tych, którzy są w Chrystusie, masz udział w pełnym zwycięstwie Jezusa we wszystkim. Ale nie jest to automatyczne. Bo twoim zadaniem jest być w Nim. Być w Nim. Być w Nim. Czy to znaczy nawrócić się i zawierzyć? To też. Ale to nie wszystko. Czy to znaczy od czasu do czasu przyjść do kościoła? Powiem ci tak. Z mojego życia, gdy tak traktowałem chrześcijaństwo, bałem się śmierci. Bałem się ludzi. Byłem niepewny o przyszłość. Sytuacje życiowe przytłaczały mnie. I byłem kilka lat, wiele lat chrześcijaninem. Może nie byłem akurat w tym miejscu. Co to znaczy być w Nim? Tak być w Nim, aby nie bać się przyszłości. Tak być w Nim, aby nie bać się śmierci. Tak być w Nim, aby nie bać się ludzi. To znaczy uważnie śledzić Jego myśli. Przecież On żyje. To jest osoba, która powinna być najbliżej Twojego serca, Twojego umysłu. Jak najbardziej realna. A więc to znaczy śledzić Jego myśli i plany. Kiedy popatrzymy na uczniów, to się rozminęło. Jezus powiedział: myślicie o tym, co ludzkie, nieboskie, i dlatego nawet nie widzicie, do czego zmierzam. Zaufać Chrystusowi to pomagać Duchowi Świętemu, którego mamy we własnym sercu, aby to On wywierał wpływ na Twoje myślenie, na uczucia, na decyzje, na wolę. Być w Chrystusie to znaczy obserwować Twojego Pana, mojego Pana. Interesować się Nim. Naśladować Go. Być w Chrystusie tak, aby nie bać się śmierci, nie bać się przyszłości i zwyciężać w sytuacjach, gdzie ludzie są przeciwko nam. To też zaprzeć się samego siebie, a to znaczy żyć dla Jego celów, a nie dla swoich. Ponieważ pańscy jesteśmy. I ciało też jest dla Pana, a Pan dla ciała. To znaczy gotowość. Gotowość pójścia za Nim bez względu na koszt. Czyli inaczej, tak jak Jezus mówił, wzięcie swojego krzyża codziennie. Dlatego zasługą krzyża jak najbardziej jest zwyciężać w kwestii śmierci, w kwestii strachu, obaw, strachu przed przyszłością. Dlatego zwycięstwem Jezusa na krzyżu, który może być udziałem Twoim i moim, jest jak najbardziej zwycięstwo nad diabłem. I gdy o tym myślę, Paweł mówi w ten sposób. Umiejcie rozróżnić to, co dobre. Bądźcie mądrzy w tym, to, co dobre. Ale trzymajcie się z daleka od tego, co złe. A Bóg pokoju rychło zetrze szatana przed stopami waszymi. I jestem pewien, że tak jak pewność zbawienia, która jest może łatwiejszą rzeczą, bo szybciej je odczytać, znaleźć, przejąć potwierdzenie od Ducha Świętego jest możliwe dla wierzącego człowieka i normalną rzeczą jest, że przy swoim poddaniu Bogu, wzroście, powinieneś tą pewność mieć, ponieważ Jan mówi, to wam napisałem, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Kto ma syna, ten ma żywot. Tak samo głęboko wierzę w to, że możemy mieć pewność co do pokonywania, odnoszenia tych zwycięstw, co do zwyciężania. Być w Chrystusie to być takim poszukiwaczem, który nieustannie poszukuje Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Być w Chrystusie to wprowadzanie tego Królestwa Bożego we własne życie, otoczenie znajomych. Może to brzmi tak pompatycznie, Królestwo Boże. Ale Królestwo Boże w moim i Twoim wydaniu może być wtedy, kiedy tak mądrze dysponujesz czasem, że wiesz kiedy zamknąć telewizor, komputer i przyjść do Boga i powiedzieć: Panie, potrzebuję z Tobą być, potrzebuję Ciebie słuchać. Potrzebuję, abyś mówił do mnie. Chętnie Ci opowiem, co jest w moim sercu. Zaprowadzanie Królestwa Bożego to jest choćby to, kiedy modlisz się, masz na to czas i polecasz tych, których Bóg powierzył Twojej opiece. Może to być żona, dzieci. Dzieci w szkole. Kiedy przychodzisz i modlisz się o tych, których masz wokół. Kiedy zastanawiasz się, jaki cel dla tych ludzi ma Jezus Chrystus. I czy ja mogę współdziałać z moim Bogiem. Zaprowadzanie Bożego Królestwa to jest uśmiech do żony czy do męża wtedy, kiedy na to nie zasługuje. Odpowiedzeniem, pokorą wtedy, kiedy kipisz we wnętrzu. Zaprowadzanie Bożego Królestwa z jednej strony jest dostępne i proste, ale musisz go poszukiwać. Może opowiem jedno zdarzenie, jedną historię. Zanotowałem sobie tutaj fakty, aby się nie pomylić, ale chcę wam powiedzieć, że jest to historia, która wydarzyła się i powiem ją troszkę w skrócie, ale jeżeli będziecie chcieli wiedzieć, znać szczegóły tej historii, to Piotr Zaręba, pastor, który będzie też miał wykłady nad morzem, on przeżył ją osobiście. Ta historia jest o tyle bliska mi, ponieważ kiedyś też tak było, że kiedy z Mirkiem Walczakiem, czyli Klekotem, byliśmy jeszcze w zborze baptystycznym, kilkanaście lat temu też była możliwość taka, aby służyć pomocą wierzącym w Rumunii. Jechały dwa busy gdzieś z głębi Polski. Myśmy mieli przyłączyć się busem kościelnym po to, aby jechać tam do wierzących i usłużyć w ich biedzie, ponieważ Czałczesku w tym czasie, szef tego państwa, prześladował chrześcijan strasznie. A z drugiej strony powstawał tam i był największy zbór w Europie, w Oradei. 5000 osób. W kraju, gdzie brakowało wszystkiego. Nie twierdzę, że to był ten sam transport, ale byłem w jednym z takich transportów. Myśmy jechali w trzy samochody. Nie będę opowiadał tej historii. Samochody były załadowane zdobytą gdzieś ciężko kiełbasą, sucha krakowska, inna, najlepsza. I to było ciekawe, że nam też brakowało tych rzeczy, które wieźliśmy, ale cieszyliśmy się, że można było temu służyć. I myśmy zostali w tym Isuarze, tam gdzie były później rozruchy, a dwa busy pojechały do Oradei. Nie chcę powiedzieć, że to na pewno był ten kurs, bo nie pamiętam. Ale właśnie w czasie jednych takich wypraw do Oradei, kilkanaście lat temu, gdzie był Krzysztof Zaręba jeszcze z przyjaciółmi, wiózł on transport fajnych wędlin, jakieś tam żywności dla ludzi, dla wierzących. I opowiadali, i jest to nawet nagrane, i będziecie mogli porozmawiać, że kiedy zajechali tam, pamiętam tą szarość, te bloki żadnego koloru, mało trawy, mało drzewek, nagle zobaczyli pod adresem małą chateczkę. Ale po jakimś czasie przyjechali wcześniej, gdy zbliżała się godzina nabożeństwa, zaczęły przychodzić tłumy. Wchodziły do tego małego pomieszczenia, zaczęły przychodzić tłumy, nawet zażartowali, słuchaj, może to jest pochód pierwszomajowy. A potem się okazało, że są tam naprawdę duże podziemia. I mówili o tym 5000 ludzi. Stanęło obok siebie i wielbiło Boga. Kolega, który opowiadał, Krzysia, mówi, nigdy w życiu nie byłem na takim nabożeństwie później. Wielbili Boga, pełni radości. I oczywiście też dano im czas jako gościom, aby przyszli, coś powiedzieli, zaśpiewali dwie pieśni, powiedzieli o pomocy. Po nabożeństwie pastor mówi, słuchajcie, poczekajcie jeszcze 10 minut, proszę. Ja wyjadę i pojedziemy do mnie. Po 10 minutach oczekiwania siedzą, czekają. Nagle do ich dwóch busów podjeżdża najnowszy model na tamte czasy Mercedesa. Przyciemnione szyby, alufelgi, prawie spod igiełki. Otwiera się szyba i od strony kierowcy widzą twarz pastora. Pastor mówi, jedźcie za mną. Jadą przez zakurzone ulice i tak dalej. Nagle pojawia się teren, piękny dom, piękna brama na pilota, światełeczka, latarenki. Wjeżdżają. Pastor wysiada, zaprasza ich do środka. Oni zastanawiają się, co jest grane. Wchodzą do pokoju, rzeźbiony stół, dywany. Jakieś piękne obrazy, jakieś łyżeczki z rzeźbioną ręką. Pastor przeprosił i na chwilę powiedział, poczekajcie tu parę minut, muszę wykonać jeszcze dwa pilne telefony. Siedzą Krzysiu i ten jego przyjaciel i mówi, słuchaj, to chyba coś tu porypane jest. Coś tu chyba się nie zgadza. Zobacz, ile kasy mają. Zobacz, jak Zachód ich karmi, jak doją. Mówi, a my taki kawał jedziemy z tą kiełbasą. U nas też by się chętni znaleźli, co by mogli ją zjeść. Przychodzi pastor. Przychodzi pastor, zdejmuje marynarkę i do jednego z nich mówi, wiesz, widzę twoje oczy. Widzę i przypuszczam i wiem, co myślisz, ale pozwól, że opowiem ci jedną historię. Historię mojego życia. Za czasów w Czałczesku było tak, że naprawdę prześladowano chrześcijan. Robiono wszystko, aby kościoły się nie rozwijały. Dlatego za czasów tego pastora, on się nazywa Józef Ston, naprzód wyszedł dekret, że pastor nie może mieszkać bliżej zboru jak 20 kilometrów. Przepraszam, naprzód wyszedł dekret, że pastor nie może mieszkać dłużej, słuchajcie, mam zapisane, dłużej jak 2 tygodnie w jednym miejscu, w mieście, gdzie jest zbór. Co 2 tygodnie, przez wiele lat, razem z żoną i małymi dziećmi przeprowadzał się. Zborownicy umawiali się, gdzie może zamieszkać. Potem wyszedł dekret, że pastor nie może mieszkać bliżej jak 60 kilometrów od miejsca, gdzie jest zbór. Mało tego. Każdego dnia, jadąc do zboru, musiał zgłosić się na milicję i tłumaczyć, co było poprzedniego dnia. Kto przyjął chrzest? Czy były jakieś dary? Czy były jakieś kontakty z zagranicą, z zachodem? Był tym utrudzony. Miał dosyć tego wszystkiego. Z jednej strony był lekarzem, miał wykształcenie i wiele lat prowadził zbór. Był u kresu wytrzymałości. Modlił się, pytał. Naprawdę już miał tego dosyć. Potem restrykcje były jeszcze większe, bo co dwa dni musiał jechać na milicję każdego dnia. Podjął decyzję. Przyszedł do żony i mówi: kochanie, ja już nie wytrzymam. Nie dam rady. Nie jestem w stanie już. Jego żona towarzyszyła mu w tych przeprowadzkach, ale była taką, na tamte czasy, taką ambitną, przykładową chrześcijanką i powiedziała tak: nie rozwiodę się z tobą, bo jestem chrześcijanką, ale wyrzekam się ciebie. Czy nie wiesz, że kto przykłada rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie jest godzien Królestwa Bożego? Ale będę wstydziła się za ciebie. Gdy poszedł do 25-letniego syna, syn powiedział: wyrzeknę się ciebie. Nie chcę znać takiego ojca jak ty. Nie będę chciał cię więcej widzieć, odejdę od ciebie. Na następnym nabożeństwie, które się zbliżało, Józef Stone, pastor, stanął przed zborem. Powiedział o dylemacie w sercu. Powiedział o rozmowach, dokładnie tak jak wam powiedziałem, z żoną i z synem. I stojąc tak przed zborem mówi: wiecie co? Podjąłem decyzję. Zostaję. Zbór płakał. Gdy skończyło się nabożeństwo, poszedł do siebie. Zupełnie wyczerpany, padnięty, po chwili zadzwonił telefon. Dzwoniła kobieta, mówi: proszę pana, słyszałam o pana kłopotach i trudnościach. Mam propozycję i prośbę, czy moglibyśmy się jutro gdzieś spotkać na lunch? Zgodził się, powiedział: oczywiście. Żeby skrócić, powiem, że ta kobieta pracowała w konsulacie USA. Kończył jej się kontrakt właśnie tam. I wiedząc o jego trudnej sytuacji, rozmawiając z rządem Stanów Zjednoczonych, dała mu konkretną propozycję. Powiedziała: po ustaleniu też z rządem, chcemy przekazać imiennie panu ten dom razem z samochodem, notarialnie dla pana. Dalej mówiąc, pastor mówi: ta łóżeczka, którą podziwiacie, czy dywan, ja za to nie płaciłem. Ja tego nie pragnąłem. To znaczy być w Chrystusie, być w Nim. Może nie dostałeś jeszcze Mercedesa i może nie dostaniesz, ale dostałeś dużo więcej. Dostałeś zbawienie, życie wieczne, dostęp do Boga. Dostałeś Jego miłość. Możesz mieć udział w Jego zwycięstwie też w tych dziedzinach. Dlatego mówiąc tą historię, chciałbym ciebie i mnie zachęcić do tego. Bądź w Nim. Trwaj w Nim. Kłopoty i trudności przyjdą. Ty i ja będziemy musieli się z nimi zmierzyć. Ale będziemy mieli udział w zwycięstwie. Będziemy mogli pokonywać to. I wiele osób z tego miejsca mogłoby wskazać na ludzi rozwiązania okoliczności, które Bóg postawił im w życiu, kiedy zupełnie nie brali tego pod uwagę, aby wyprowadzić ich, dać nową perspektywę, pokonać nieprzyjaźń ludzi, pokonać lęk. Ale pamiętaj, w swojej podróży duchowej do Ameryki bądź w Nim, bądź z Nim. Niech Bóg nam w tym dopomoże.